505 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Dzisiejszą audycję będzie realizować Dominika Borcz. Rosja w nocy zaatakowała Ukrainę 20 dronami kamikadze i 3 rakietami. Większość dronów zestrzelono nad Kijowem i obwodem kijowskim. Ponadto drony i rakiety zostały zestrzelone nad miastem Chmielnicki i obwodem dniepropetrowskim. 20 rannych, w tym 8 dzieci. Takie są skutki ataku na Zaporoże. Wczoraj wrogi niezidentyfikowany obiekt latający spadł w mieście w dzielnicy Sypialnej, poinformowała o tym administracja wojskowa. Rodzaj broni nie został jeszcze zidentyfikowany. Siły obronne Ukrainy posunęły się do przodu na południowej flance w pobliżu Bachmutu, stwierdziła wiceminister obrony Hanna Malar. Ponadto w związku ze zniszczeniem dużej liczby magazynów z amunicją zmniejszyła się obecnie liczba strzałów ze strony nieprzyjaciela, poinformowała wiceminister. Rosyjski generał Oleg Cokow zginął w Berdiańsku w wyniku uderzenia rakiety Storm Shadow. Jego śmierć potwierdził deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej. Według wyliczeń rosyjskich niezależnych mediów Cokow jest 7. rosyjskim generałem, którego śmierć została potwierdzona od lutego 2022 roku. Wyniki szczytu NATO w Wilnie. G7 obiecało Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Sojusznicy zobowiązują się do dalszego zaopatrywania Ukrainy w broń i szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. No, ale oczywiście o tym więcej opowie za chwilę Piotr Mateusz Bobołowicz, który szczyt obserwował z bliska, a teraz jest w Warszawie, siedzi obok mnie i za chwilę na ten temat będziemy rozmawiać, ale zaczynamy od połączenia z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa.
W Wilnie kończył się szczyt NATO, prezydent Zełenski pociągiem jechał na Ukrainę, a Rosja zaatakowała między innymi ukraińską stolicę.
Tak, i to już trzecia noc z kolei, kiedy Kijów został zaatakowany tymi dronami. My myślimy, że to jest po prostu taka zemsta Rosji za to, że Ukraina chce być w NATO i robi wszystko dla tego, żeby być członkiem tej organizacji. Dzisiaj w nocy długi ten był atak. Z kilku kierunków lecieli te drony. Słychać było ich dźwięk w całym Kijowie, mogę powiedzieć. Zaczęło się od lewego brzegu i wiemy, że w 4 dzielnicach kijowskich, w jednej na lewym brzegu i w 3 na prawym, spadły te odłamki tych zastrzelonych dronów, a wszystkie 20 dronów zostały zastrzelone. Żaden nie uderzył tam, gdzie Rosjanie chcieli, ale odłamki niestety uderzyły w mieszkalne po prostu budynki. Jeden z takich budynków na lewym brzegu, gdzie spadł ten dron i uszkodzonymi zostali dwie osoby. 23-letni chłopiec i 19-letnia dziewczyna. Wiemy, że dwie osoby są w szpitalu, dwie osoby jeszcze ranni, ale ranni lekko, więc nadana pomoc była na miejscu. Oprócz tego w centralnej części Kijowa, w dzielnicach Szewczenkowskiej, to jest samy centrum Kijowa, też na Podole i na Sołomience też spadły te odłamki tych dronów, powodując też pożary. Na przykład napisała dzisiaj ambasador Wielkiej Brytanii w Ukrainie, że ta noc dla niej, jak i dla wszystkich, którzy mieszkają w Kijowie, była straszna, można tak powiedzieć, i głośna. Tam, gdzie ona mieszka, też było słychać działania przeciwrakietowe, przeciwdronowe, i ona spędziła noc w schronisku. Nie śpiąc oczywiście.
W schronie, tak.
Jak i wszyscy mieszkańcy Kijowa też. Ja miałem rozmowę telefoniczną z moją rodziną. Też mówili, że było głośno, bo ja nie jestem na razie w Kijowie. Ja mój ostatni dzień teraz w Karpatach, wsiadam teraz akurat do samochodu i wracam do Kijowa.
Wiem, że jesteś w tej podróży, wiem, że się przemieszczasz. Nie wiem w związku z tym, czy miałeś czas przyjrzenia się sprawie Zaporoża, ten atak, który wczoraj dokonał się na Zaporoże. Potężna liczba rannych, 28 osób. To duże wydarzenie, można powiedzieć, negatywne w tym znaczeniu, ale zwraca uwagę też fakt, że chyba pierwszy raz, odkąd jest mowa o tych atakach, jest mowa o tym, że uderzył niezidentyfikowany obiekt, że strona ukraińska nie podaje informacji, czym Rosjanie zaatakowali w Zaporożu. Czy masz jakieś informacje dodatkowe, czy to może świadczyć o tym, że zostały wprowadzone innego rodzaju drony do ataku na Ukrainę i być może też w jakiś sposób odnosi się to do tego ataku dzisiejszego na stolicę Ukrainy, bo pomimo zestrzelenia tych dronów, no mamy świadomość z tej twojej dokładnej opowieści o tym, gdzie te drony zostały zestrzelone, że one jednak docierają do samego centrum miasta. Czy może Rosja używać jakiegoś zmodernizowanego czy nowego typu dronu? Coś na ten temat wiadomo?
Dokładnie nic nie wiadomo, ale jest możliwość taka, że my mając już i Patrioty, i Nasamsy, i Iris-T, i różne inne środki przeciwrakietowe, jednak drony przelatują aż do samego centrum Kijowa i to jest oczywiście niepokojące. Nie wiadomo, co się wydarzyło, co spadło, tak? Co uderzyło w Zaporożu. Była informacja o tym, że to byli albo drony, a dalej była informacja, że to była jednak rakieta, więc do dziś naprawdę też nie ma jakichś konkretów, co akurat uderzyło w Zaporożu, powodując tyle rannych, w tym dzieci, bo uderzenie było i być może nie jedne w Zaporożu, blisko od tam, gdzie dzieci bawili się po prostu i dlatego są ranni dzieci. Więc na razie nie wiemy, co uderzyło w Zaporożu i na razie nie mamy jeszcze informacji o tym, co z tymi dronami.
Bo to rzeczywiście w Zaporożu to też był taki ten atak z tej serii wyjątkowych, atak dokonany w dzień, tak jak przypomnę w Kramatorsku, gdzie została zaatakowana pizzeria, w której zginęła między innymi Wiktoria Amelina, ukraińska pisarka. To takie ataki rodzą wiele pytań, bo wskazują, że być może konkretna osoba mogła być też celem takiego ataku, albo grupa osób, bo dlaczego akurat w dzień w konkretny obiekt Rosja uderza cywilne. Dmytro Antoniuk, Dmytrze, dziękuję ci bardzo, życzę spokojnego powrotu do domu i spokojnej atmosfery w Kijowie, jak już dotrzesz i przez całą Ukrainę, jak będziesz jechał, to oby było mirne niebo.
Bardzo dziękuję, Pawle, i oby tak było, tak.
Dmytro Antoniuk w podróży do stolicy Ukrainy, a z Wilna, ze stolicy Litwy do Warszawy w nocy przybył Piotr Mateusz Bobołowicz wprost ze szczytu NATO. Piotrze, dyskutowaliśmy o tym, jak tutaj się obudziłeś już w redakcji po tym, jak dotarłeś rano. Dyskutowaliśmy o tym, że no, bez wątpienia, to jest oczywistość, temat Ukrainy był najważniejszy na szczycie. Świadczyło o tym też takie proste statystyczne dane.
Proste statystyczne dane, czyli to, ile razy słowo Ukraina pojawia się w tym komunikacie, który został wydany po wtorkowym spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej. Słowo Ukraina pojawia się tam 44 razy na 90 artykułów, na 90 punktów tego komunikatu. Natomiast jeszcze więcej mówi się o Rosji. 65 razy pada słowo Rosja i pada ono w kontekście przede wszystkim tej wojny, tej napaści na Ukrainę i tego, jak zmieniło to sytuację bezpieczeństwa w Europie i na świecie i jakim jest to zagrożeniem także dla NATO.
Spróbujmy z tej perspektywy ukraińskiej podsumować to, co się wydarzyło, jakie były, powróćmy do tego tematu, jakie były oczekiwania Ukrainy, czy one zostały spełnione, czy one musiały też być urealnione, jak na to też patrzył sam prezydent Zełenski.
Prezydent Zełenski wyraził jasne oczekiwania Ukrainy, wyraził je wchodząc na posiedzenie NATO, na szczyt NATO i posłuchajmy.
Szanowni dziennikarze, w naszej agendzie mamy dzisiaj trzy priorytetowe zagadnienia. Pierwszym z nich są dostawy broni, nowe dostawy uzbrojenia, by wesprzeć naszą armię na polu bitwy. I to jest jedna rzecz. Po drugie, zaproszenie do NATO. Chcemy osiągnąć z partnerami porozumienie w tej kwestii. Na dziś słyszymy i rozumiemy, że będziemy mieli to zaproszenie, gdy pozwolą na to środki bezpieczeństwa. Dlatego chcę omówić z naszymi partnerami te środki. Trzecią rzeczą, o której będziemy dziś mówić i o którą będziemy walczyć, są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w drodze do NATO. Dziękuję bardzo.
To zacznijmy od tego, co wydawało się najważniejsze w tych oczekiwaniach, zresztą nie tylko prezydenta Zełenskiego, ale też olbrzymiej, przeważającej części społeczeństwa ukraińskiego, od tej kwestii zaproszenia do NATO. Jak to wygląda po szczycie?
Rzeczywiście to zaproszenie nie padło w sposób jasny, padło w sposób taki niekonkretny, mocno niekonkretny, przede wszystkim nieokreślony w żaden sposób czasowy. No, te ramy czasowe też próbowali dopytać dziennikarze Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego sojuszu, podczas konferencji prasowej i też takiej odpowiedzi nie udzielił. Miał też problem z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, jakie faktycznie Ukraina będzie musiała spełnić warunki, żeby to zaproszenie otrzymać. W końcu przyciśnięty przez dziennikarzy po trzecim pytaniu powiedział trochę więcej. Powiedział, że przede wszystkim jest to warunek i to pada też w komunikacie. Przepraszam, to pada w deklaracji, która została przyjęta wczoraj, w deklaracji grupy G7. Padają takie obawy o korupcję, obawy o system sądowniczy, o przestrzeganie prawa, ale też o nadzór cywilny nad armią na Ukrainie. I widać, że to są warunki, które będą musiały zostać spełnione. Ukraina będzie musiała wdrożyć pewne reformy w tym zakresie.
Piotrze, ale przyznam szczerze, że tak patrząc na to z zewnątrz, brzmi to trochę absurdalnie. Rozmawiamy o sytuacji, w której toczy się wojna, a ktoś mówi, dobra, pomożemy wam, ale najpierw macie zwalczyć korupcję, pomożemy wam, ale zmieniajcie aparat sądowniczy, a tutaj toczy się krwawa wojna, gdzie na potężnym terenie po prostu w ogóle nie ma aparatu sądowniczego, gdzie nie ma możliwości realizacji porządku prawnego, to trochę wygląda dają te warunki jak coś takiego, no coś trzeba było wymyśleć, żeby Ukrainie powiedzieć teraz to jest niemożliwe.
Jest zasadniczy jeden warunek, który też Stoltenberg wymienił. Wojna musi się zakończyć. Ukraina nie będzie członkiem NATO, dopóki trwa wojna. I to jest jasne. Oczywiście wynika to z obawy, że po przyjęciu do NATO Ukraina od razu zastosowałaby artykuł 5 i domagała się interwencji zbrojnej pozostałych członków sojuszu, co oczywiście prawdopodobnie jest główną logiką tego, dlaczego Ukraina chciałaby być już teraz członkiem sojuszu i jest jakby naturalne i zrozumiałe.
W pewnym sensie sojusz i tak prowadzi wojnę, tak też twierdzi propaganda rosyjska. W pewnym sensie tutaj chyba tej propagandzie można przyznać rację, bo przecież cały sojusz wspiera Ukrainę i tego już nie ukrywa, przestał to ukrywać też na tym szczycie. Oficjalnie mówi o dostarczaniu amunicji, o finansowaniu Ukrainy, modernizacji ukraińskiej armii. Ten element też się pojawił. Na tej drodze do wstąpienia do NATO chyba takim ważnym elementem jest zrezygnowanie z tego planu na rzecz działań, które właściwie wszystkie kraje ostatnio wstępujące do NATO musiały przechodzić. To wygląda, że Ukraina tego planu nie będzie musiała przechodzić, więc właściwie tylko, to źle zabrzmi, jedynym warunkiem jest zakończenie wojny.
Nie jedynym, bo jest jeszcze jeden warunek, który jest bardzo rozmyty. Stoltenberg powołał się na artykuł 10 Traktatu Północnoatlantyckiego. Są pewne warunki, które wszystkie państwa muszą wypełnić, ale głównym warunkiem jest to, że muszą się zgodzić inne państwa, a to jest tak naprawdę bardzo niejasne i do końca nie wiadomo, co musi się stać, żeby się zgodziły. Widzieliśmy to chociażby w przypadku Szwecji, kraju, który wydaje się bardzo mało kontrowersyjny z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO, a jednak akcesja Szwecji, mimo że oficjalnie zatwierdzona, jest duża szansa, że będzie zatwierdzona, tak, przez Turcję, to wczoraj z konferencji prasowej prezydenta Erdogana wynikało, że jednak może on jeszcze próbować trochę tą kartą grać i rozgrywać w parlamencie akcesję Szwecji w zamian za te deklaracje ze strony Unii Europejskiej, chociażby o rozszerzeniu Unii Celnej i pewnych ułatwieniach handlowych. W przypadku Ukrainy tutaj ciekawym jest ten aspekt militarny, bo w przypadku wielu państw, chociażby Polski, w procesie wstępowania do NATO bardzo ważne było uzgodnienie standardów w armii ze standardami NATO. Natomiast tutaj ten temat praktycznie nie jest podnoszony, bo wydaje się oczywistym, że Ukraina do tych standardów już w tym momencie jest bardzo blisko tych standardów. No, pomijając z punktu widzenia NATO, tutaj największym zmartwieniem, tak, jest kontrola demokratyczna nad armią. Pytanie, jak to wygląda prawnie, jak to wygląda praktycznie. W czasach wojny jest to bardzo trudne do oceny, bo o jakiej demokratycznej kontroli można, oczywiście można mówić, ale to są czasy wojny, to są czasy wyjątkowe.
Ale jest demokratyczna kontrola, bo sprawuje kontrolę rząd, jest minister obrony, który jest cywilem i wczoraj właśnie temat ministra obrony pojawił się, najpierw w kontekście ministra obrony Wielkiej Brytanii. Ben Wallace zarzucił Ukraińcom brak wdzięczności, a odpowiedział na to bezpośrednio prezydent Zełenski, właśnie wywołując do tablicy w pewnym sensie ukraińskiego ministra obrony. Obserwowałeś tę konferencję prasową, bardzo nietypową.
Obserwowałem tę konferencję prasową. Rzeczywiście prezydent Zełenski trochę się roześmiał na to pytanie, na pytanie o tweet Bena Wallace'a. Ben Wallace miał powiedzieć, chyba jeszcze wcześniej, to był tweet dotyczył sytuacji z przeszłości, że Wielka Brytania to nie jest Amazon i nie może na zamówienie Ukrainy dawać tego sprzętu, który Ukraina by chciała. Wskazując na jakąś małą wdzięczność Ukrainy, no, prezydent Zełenski był bardzo zdziwiony, jaką małą wdzięczność Ukraina wykazuje, więc poprosił ministra Reznikowa, żeby wstał i podziękował, więc minister Reznikow wstał i podziękował. Został też przez prezydenta zobowiązany do wykonania telefonu do ministra obrony Wielkiej Brytanii zaraz po konferencji prasowej, ale z konferencji prasowej był jeszcze taki jeden moment. Jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, na które chciałbym zwrócić uwagę, bo padło pytanie o możliwość rozmieszczenia sił NATO na terytorium Ukrainy, przede wszystkim polskich sił, na terytorium Ukrainy po zakończeniu wojny w celu zapewnienia pokoju czy stabilizacji na Ukrainie. Prezydent Zełenski stwierdził, że nie będzie to potrzebne, takie rozmowy w ogóle się nie toczą. Nie będzie to potrzebne, bo Ukraina ma sama potężną armię i jak tylko Ukraina stanie się członkiem sojuszu, będzie rozmowa o tym, gdzie rozmieścić siły ukraińskie, żeby wspierać państwa NATO, żeby zwiększać poziom obronności tych państw.
Ta kwestia wdzięczności pojawiła się też w wystąpieniu prezydenta Zełenskiego, gdy ze szczytu już wracał, o tym, jak Ukraina przyjęła szczyt i przyjęła tę decyzję szczytu. Oczywiście to obserwował i o tym opowie Artur Żak, który jest w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Piotrze, kłaniam się nisko.
Ile razy prezydent Zełenski podziękował w tym swoim wystąpieniu w pociągu? Liczyłeś?
Ja nie, ale Daria Hordijko policzyła i to było dokładnie 41 razy, kiedy prezydent Zełenski w swoim orędziu do narodu nagranym właśnie w pociągu, tak jak powiedziałeś, podziękował wszystkim. To było niejako podsumowanie jego wizyty na szczycie, niemniej jednak głównym elementem tego orędzia były podziękowania. Podziękowania każdemu krajowi z osobna i dokładnie, tak jak Daria Hordijko policzyła, 41 razy prezydent Zełenski podziękował sojusznikom Ukrainy. Tutaj tylko chciałbym zaprezentować krótki fragment właśnie z tego orędzia, właśnie podziękowanie skierowane w stosunku do narodu polskiego.
Stanowcze stanowisko Polski, że członkostwo w sojuszu to nie tylko nasze bezpieczeństwo, to minimum bezpieczeństwa całego naszego regionu. I to jest bardzo ważne, że Polska zdecydowanie i energicznie wspiera Ukrainę na drodze do sojuszu. Dziękuję.
Dziękuję. No, właśnie, to było podziękowanie dla Polski i mniej więcej całe orędzie składało się z takich podziękowań, takich bloków dla każdego z państw wspierających Ukrainę. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się wydarzyło w Wilnie, jeżeli chodzi o ocenę ekspertów politycznych ukraińskich, oczywiście oczekiwania Ukraińców i społeczeństwa były bardzo rozbudzone. Niemniej jednak każdy rozsądny analityk zdawał sobie sprawę z tego, że Ukraina nie dostanie akcesji, bezpośredniej akcesji, nie zostanie włączona do sojuszu na tym szczycie. Niektórzy się spodziewali, że będą bardziej konkretne jakieś ustalenia, konkretne no nie wiem, wymagania w stosunku co do Ukrainy, ale tak jak rozmawiałeś, Pawle, z Piotrem, ta decyzja była niejako rozmyta, ale przyjęta z dosyć dużym entuzjazmem. Tutaj, jeżeli pozwolisz, Pawle, chciałbym przytoczyć tak naprawdę opinię lwowskiego politologa, doktora Wasyla Rasywycza, którego znasz osobiście. On skwitował wynik tego szczytu w następujący sposób. Napisał na Facebooku: NATO strasznie boi się Ukrainy. Powodów jest kilka. Po pierwsze, Ukraina, która wygra wojnę, nie będzie posłusznym i uległym członkiem sojuszu. Po drugie, ogłaszając jasny plan akcesji Ukrainy do NATO, NATO traci wszelkie wpływy na Ukrainę, a tak obietnicami broni, jak marchewką na kiju przed pyskiem zaprzęgniętego osła, może długo walczyć z ukraińską krwią. W tym miejscu należy zauważyć, że NATO w przyszłości nie chce też całkowitej klęski Rosji. Tak, nie chcę, aby Rosja wygrała, ponieważ obróci się to także przeciwko NATO. Ale najwyraźniej nie dąży do pełnego zwycięstwa Ukrainy, ponieważ Ukraina, jako nowy, silny gracz, ze swoją uczciwością i bezpośredniością, nie jest pożądana w klubie starych kłamców. Po trzecie, jako członek NATO, Ukraina nieuchronnie podniesie kwestię konieczności reorganizacji sojuszu. NATO obawia się tego. Stąd takie połowiczne decyzje. Tak napisał dr Wasyl Rasewicz. To jest opinia, tak jak powiedziałem, lwowskiego politologa. No i mniej więcej opinie politologów ukraińskich właśnie oscylują wokół takiego stwierdzenia.
Ale mamy też, Arturze, wypowiedź Arestowicza, osoby, która uchodziła do niedawno za doradcę prezydenta Zełenskiego. Dzisiaj ta jego pozycja jest właściwie nie do końca zrozumiała. Niektórzy mówią, że jest to człowiek z szeroko rozumianego otoczenia prezydenta, który ma dbać o rosyjską, o tą bardziej przychylną część rosyjskiej, o część opinii publicznej ukraińskiej i też rosyjskojęzyczną część opinii publicznej. On zamieścił taki długi wpis, nie wiem, Arturze, czy miałeś możliwość przeczytania i zobaczenia opinii Arestowicza.
Tak, przeczytałem tę opinię. No, opinia jest akurat troszeczkę podobna do opinii Wasyla Rasywycza. Niemniej jednak ja mam dosyć specyficzne podejście do tego pana. Jeżeli chodzi o jego opinię, no to myślę, że ona jest, powoduje lekki defetyzm w narodzie ukraińskim, a to dlatego, że ja wywnioskowałem z tej opinii, że jednak Ukraina będzie musiała siąść do stołu negocjacyjnego i jednak ten projekt, który od wielu miesięcy jest w przestrzeni rosyjskiej propagandowej, projekt tak zwanej Korei, czyli podziału Ukrainy na tę Ukrainę zachodnią i tę Ukrainę, nazwijmy to, w rosyjskiej strefie wpływów. To mi się najbardziej nie spodobało w jego twicie, bardzo długim twicie, który on opisał. Ja uważam Arestowicza za osobę szkodliwą, nie jestem w stanie do tego, jaka jest jego rola w państwie ukraińskim i dlaczego w otoczeniu prezydenckim dotychczas jest on tolerowany, jego działania są tolerowane.
A na pewno są tolerowane w formacji, w partii Zełenskiego. Pośledziłeś reakcje rosyjskie, już teraz wspomniałeś o pewnym duchu tych reakcji, ale jak zwykle wyłapałeś perełki wśród tej narracji i narratorów.
Tak, główna narracja rosyjska to jest taka, że szczyt NATO był szczytem, który nie dał żadnych rezultatów. Określają to angielskim określeniem fail summit. Niemniej jednak uznają to za całkowitą klęskę jedności sojuszu, ale też zaznaczają i w wielu miejscach zaznaczają, że między innymi te ustalenia tego szczytu mówią o tym, że Ukraina zrzeka się swoich zachodnich terenów i na rzecz oczywiście Rzeczypospolitej. Proszę posłuchać, co powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pani Zacharowa.
Ale tak naprawdę Polska ma zupełnie inne apetyty. Polska i niedawno jej wysocy urzędnicy potwierdzili to ponownie w Warszawie, że planują aneksję zachodniej Ukrainy. I myślę, że w głębi resztek swojej świadomości Zełenski to rozumie. I rozumie, że jeśli nie został uznany za członka NATO, nie otrzymał uznania pozostałych granic.
Czyli pani Zacharowa doszła do wniosku, że jeżeli teraz Ukraina nie została członkiem NATO, to znaczy to tylko tyle, że NATO nie uznaje granic niepodległej Ukrainy. No właśnie, co do wywodów pani Zacharowej, to czasami naprawdę bardzo trudno jest dociec do tego, co ta pani ma na myśli. Niektórzy mówią, co ta pani używa. Ale chciałbym też, żebyście państwo zapoznali się z opinią naszego ukraińskiego zdrajcy Ilii Kiwy, byłego deputowanego, który teraz jest głównym głośnikiem głoszący opinię ruskiego miru i ruskiej narracji.
Никогда поляк не будет любить украинца, а украинец поляка. Только по одной простой причине. У нас слишком кровавая история. И я вам хочу сказать, внутри Украины взорвется вот этот, тот растущий гнойник ненависти, противоречий. Потому что, конечно, многие не согласны ничего никому отдавать.
Polak nigdy nie pokocha Ukraińca, a Ukraińc nigdy nie pokocha Polaka. Z jednego prostego powodu. Mamy zbyt krwawą historię. Chcę wam powiedzieć, że to jest nabrzmiewający ropień nienawiści i sprzeczności, który eksploduje na Ukrainie, ponieważ wielu nie jest gotowych, aby cokolwiek komuś oddawać. Pawle?
Ustaliliśmy, że ten dźwięk puścisz w oryginale, bo oczywiście głos Kiwy trzeba usłyszeć, posłuchać, żeby w pełni zrozumieć atmosferę. Ja myślę, Arturze, że do tego dźwięku jeszcze powrócimy w programie wschodnim, bo też może trochę szerzej trzeba powiedzieć o tym kontekście zdrady. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Piotr Mateusz Bobołowicz wprost po powrocie z Wilna. Artur Żak, jak zwykle z Lwowa, dziękuję za komentarze po szczycie NATO. Jutro w raporcie z Kijowa powrócimy pewnie jeszcze do reakcji rosyjskich. A dzisiaj to już był ostatni temat z Warszawy. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.